Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Do wtorku. Polskie jabłka na wagę Jona Gold tylko 1,79 zł za kilogram. Do soboty. Ser w plastrach Golda Światowit 1 kg 16,99 za opakowanie przy zakupie z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny, jedno opakowanie na kartę. A tylko w ten wtorek. Pielucho majtki Dada Pants Extra Care. Rozmiary od 4 do 7. 1 plus 1 gratis przy zakupie z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny, 2 produkty, maksymalnie 1 gratis na kartę. I to dobre powody, by iść do Biedronki.
Dzień dobry Państwu, moim gościem jest Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu.
Dzień dobry panie redaktorze,
lider Konfederacji, ojciec sympatycznego młodzieńca, który jest w pokoju obok.
Tak jest.
Młodzieniec jest pod opieką, proszę się nie obawiać. Stanisław Derechajło, jedyny radny Konfederacji z Podlasia, postać widowiskowa.
Jest rolnik.
Rolnik.
Tak. Samorządowiec.
Samorządowiec.
Szef pana Areczka z memów.
Właśnie, znany z memów jako szef pana Areczka. W każdym razie pan Stanisław Derechajło jest tą postacią, która może przeważyć większość w sejmiku podlaskim na rzecz PiSu.
I nagle no i pytanie,
czy będzie marszałkiem województwa podlaskiego?
Ja myślę, że to jest niewykluczone. Już był w zarządzie województwa podlaskiego, więc dlaczego miałby nie wrócić? Natomiast jest rzeczą interesującą, że rzeczami, które nasi kandydaci na radnych mieli do powiedzenia, w tym pan Stanisław Derechajło, przez całą kampanię media się mało interesowały, a w momencie, kiedy okazuje się, że tam może brakować jednego do większości, to okazuje się, że właśnie uwaga mediów od 2 czy 3 dni skupia się właśnie na nim.
Uwaga mediów to jest nic. Proszę pana, nagle jaki on będzie sympatyczny. Przecież jak gdyby to było tak, że on może przeważyć większość na rzecz na przykład Platformy, to okazałoby się, że i Platforma go kocha, i PiS go kocha, i wszyscy go kochają, i właściwie wszyscy o niczym
znaczy, widziałem wypowiedzi polityków Platformy, takie bardzo, bardzo otwarte na rozmowy, ale polityków PiSu jeszcze bardziej. No i myślę, że to jest dobra sytuacja, bo możemy zacząć rozmawiać o naszym programie Konfederacji, a nie o partyjniackich gierkach typu kto dostanie którą spółeczkę, kto dostanie którego dyrektora w Urzędzie Marszałkowskim.
No dobrze, a czy jeśli Stanisław Derechajło pójdzie z PiS-em, czyli po prostu zagłosuje na, tak jak PiS, utworzy razem z nimi większość, to czy spotkają go jakieś konsekwencje partyjne, bo nie wiem, bo za mało wytargował, bo nie tak to miało być, bo w innym województwie wyście się nie dogadali.
Zacznę od tego, że sesja pierwsza sejmiku to chyba dopiero w maju, więc my mamy sporo czasu. Ja rozmawiałem z Stanisławem Derechajło wczoraj, przedwczoraj. On nie udziela komentarzy medialnych, bo teraz nagle wszyscy chcą wiedzieć, czy on będzie robił i z kim koalicję. I nie jest w tej chwili jeszcze czas na żadne negocjacje. Oczywiście przyjdzie czas na rozmowy, natomiast wpierw trzeba wyjaśnić też, kto wszedł z innych partii, bo no ta kalkulacja, którą media robią, ona się opiera na założeniu, że wszyscy radni PiSu i wszyscy radni tych pozostałych partii będą lojalni wobec swoich środowisk. A wiemy, że poprzedni zarząd województwa w województwie podlaskim utrzymywał się w innej koalicji, niż tam została wybrana.
Radni,
i niektórzy z tych radnych, sejmików, co popierali marszałka z PiSu, zostali wprowadzeni w tej chwili przez siły tej tak zwanej koalicji tam demokratyczno-centrolewicowej, jak zwał, tak zwał. Także tam mogą być jeszcze niezłe gierki. My na to wszystko patrzymy ze spokojem, z dystansem.
Dobrze, ale zostawiając województwo podlaskie, bo mi chodziło o pewną zasadę. Co jeśli Derechajło postanowi, że idzie z PiS-em, czy spotkają go za to konsekwencje?
Nie no, ale jakie konsekwencje? Ma działać w interesie obywateli. Jak nie będzie działał w interesie obywateli, no to za to mogłyby go spotkać konsekwencje. Natomiast ja mam zaufanie, przede wszystkim przypomnijmy, że to jest człowiek, który z PiSu wyleciał za to, że miał kręgosłup. To znaczy był jedną z tych osób, które znaczy on nie był w PiSie w ogóle, tylko był w Porozumieniu.
Tak, tak.
Po czym go wyrzucili z zarządu województwa za to, że nie chciał tam w tych ich partyjnych grach brać udziału. Także ja myślę, że to jest człowiek, który pokazał, że ma kręgosłup, że jest niezależny.
Nie chciałbym rozmawiać wyłącznie o Stanisławie Derechajle, bo to oczywiście fascynująca postać.
Myśmy wprowadzili radnych do wielu sejmików.
Właśnie chciałem powiedzieć, jeśli dobrze policzyłem, to macie ich 6. Wczoraj siedziałem i liczyłem, ale...
Jest to możliwe. Znacznie więcej radnych udało nam się wprowadzić do powiatów i do gmin. Dobrze, mamy też ludzi, którzy będą teraz w drugich turach wyborów.
To jedno pytanie o
prezydentów i burmistrzów.
Panie marszałku, pytanie o jednego z nich jest pytaniem politycznym, bardzo ważnym chyba, bo Przemysław Czarnek, jeden z liderów Prawa i Sprawiedliwości, lider PiSu na Lubelszczyźnie, gdzie PiS triumfuje, bo powiększył swój stan posiadania i ma spokojną większość, on już, jeszcze nie znając dokładnie tych wyników, ale już mówił, że ma nadzieję, że Konfederacja zdobędzie chociaż 1 czy 2 mandaty i będzie z nimi w koalicji. Krzysztof Rejowski, o którym wiemy tylko tyle, że jest weterynarzem z Lubelszczyzny.
Nie, no wiemy trochę więcej.
Znaczy, my wiemy.
Jest członkiem Nowej Nadziei.
Dobrze, czyli Krzysztof Rejowski jest waszym radnym w sejmiku i pytanie jest takie. PiS nie potrzebuje przecież jego poparcia, żeby mieć większość, a jednak chce zawrzeć tę koalicję. Jak pan to odbiera?
Nie, no, moim zdaniem to jest gadanie medialne. Pan Czarnek, po tym jak przestał być ministrem, moim zdaniem buduje swoją pozycję polityczną na dużej aktywności medialnej i ja rozpatruję to, co on powiedział, wyłącznie w kategorii szukania medialnej atencji. My nie prowadzimy w tej chwili żadnych rozmów z PiS-em, żeby to wybrzmiało jasno.
Dobrze,
ani na Lubelszczyźnie, ani na Podlasiu, ani nigdzie.
Ale co jeśli Krzysztof Rejowski, jeśli wasz radny na Lubelszczyźnie dostanie propozycję, na przykład wejścia do zarządu województwa?
Nie wiem, będziemy rozmawiać o tym, natomiast ja nie sądzę, żeby taką propozycję dostał, bo niby dlaczego miałby dostać? Jeżeli PiS ma samodzielną większość, to byłoby to absurdalne. Tak?
Może na przykład
moim
dlatego,
zdaniem
żeby
rozpatrywanie po... każdej przykład... wypowiedzi polityka PiS-u bez końca jest szkodliwe dla debaty publicznej.
No nie,
to są wypowiedzi często odesłane od faktów.
No to jest akurat bardzo ciekawa wypowiedź, bo Przemysław Czarnek uśmiecha się nam do PSL-u, uśmiecha się do was, proponuje wam koalicję. I wygląda to, ludzie to odbierają, komentatorzy odbierają to w ten sposób, że Czarnek chce pokazać, że PiS ma zdolność koalicyjną.
No dokładnie, PiS chce pokazać, że jest w grze, że stracił władzę w kraju, ale że jest w grze na poziomie samorządowym. Jarosław Kaczyński będzie opowiadał jakieś takie rzeczy, że będzie budował wielką koalicję, będzie teraz presja przed wyborami do Europarlamentu, tak jak zawsze będzie ta sama śpiewka, że prawica to ma być zjednoczona, że PiS to niby prawica. No my odrzucamy tą całą retorykę, bo to jest po prostu retoryka takiego szantażu na społeczeństwie.
Skoro pan nie chce rozmawiać o...
Spuentujmy
jakoś sprawy.
Polska potrzebuje prawicy, która będzie alternatywą dla PiSu, a nie przystawką dla PiSu. Konfederacja nie będzie żadną przystawką dla PiSu.
Panie marszałku,
a nie dla PO,
panie marszałku, przecież pan to mówił 1000 razy i jeszcze pan
nie
będzie
trzeba
miał,
powtarzać.
Ale będzie pan miał okazję, tylko jakby pan czasami słuchał pytań, albo nawet na nie odpowiadał.
Panie redaktorze, słucham bardzo uważnie.
Pytanie było o zaloty Przemysława Czarnka do Konfederacji. Odrzucicie je, czy przyjmiecie?
Znaczy nie ma żadnych zalotów, ja po prostu to dementuję. No, jest gadanie medialne.
No, to nie są zaloty, że zaprasza was do koalicji, no to są zaloty.
To mnie w ogóle nie obchodzi. Panie redaktorze, mamy poważne sprawy. Dla przykładu ja wczoraj spędziłem 4,5 godziny na wyjazdowym spotkaniu Komisji Obrony Narodowej
sprawy,
w Sztabie Generalnym.
Pytanie.
Rozmowie
wybory
o modernizacji
europejskiej
sił zbrojnych.
Już za 2 miesiące.
Unia Europejska wdraża...
I w 2019 roku mieliście 4,5%. Nie weszliście do... Nie przekroczyliście progu. Rozumiem, że teraz liczycie na to, że...
Trzeba ten wynik co najmniej podwoić.
Że co najmniej podwoić, czyli tak. 9%.
Myślę, że to jest zupełnie w zasięgu. Natomiast kilkanaście procent...
A kto będzie kandydował z list Konfederacji, już wiemy?
Wiele osób. Nasza dyrektor do spraw europejskich, ekspert do tych spraw, Anna Bryłka, Krystian Kamiński, nasz były członek Komisji Spraw Zagranicznych, jeden z niewielu w Sejmie całym, który recenzował ambasadorów, zanim oni zaliczyli wpadki negatywnie kandydatów na ambasadorów.
Przemysław Wipler?
Nie wybiera się do Europarlamentu, z tego co wiem.
Nie wybiera się.
Z tego co wiem.
A pan się wybiera?
Również się nie wybiera.
Ani żona?
Niestety nie.
Niestety nie. To była rzadka chwila szczerości w rozmowie polityka. Zapraszam do RMF24. Zapraszam cały czas do naszych mediów społecznościowych.
Niestety, panie redaktorze, bo ani razu pan nie trafił do pytania o naszych kolejnych polityków. Dziękuję bardzo.
Tak, chwila szczerości, bo jednak dieta w Brukseli... To jest jakieś, no, znaczy właściwie sama pensja to jest chyba tylko tam 2 razy większa, ale pieniądze w Brukseli są, jak mówią eksperci, gdzie indziej. Ale zostawmy teraz pieniądze w Brukseli, bo ja chcę spytać więcej, jak przejrzeliśmy sobie wasze stronę Państwowej Komisji Wyborczej, to proszę się skupić, mam 4 komitety, które mógłbym wam jakoś przypisać. Komitet Wyborczy Wyborców, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy. Jest też Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość. Jest zarejestrowany Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy oraz jest 4. komitet, Komitet Wyborczy Nowa Nadzieja.
I teraz jeszcze proszę powiedzieć, spośród ilu to jest komitetów? W sumie 1000, 1500, 2000 komitetów?
Nie wiem, ile komitetów się zarejestrowało na te wybory, na wybory europejskie.
A, europejskie pan wymienia, myślę, że samorządowe.
Na razie 20 parę, nie 1000. Mhm. Czyli jeśli mamy 20 parę i 4 z nich to komitety, no takie...
Będzie duża konkurencja.
Z grubsza wasze.
Potwierdzam.
To oznacza, że tych dobra, a który jest wasz?
Partyjny Komitet Konfederacja Wolność i Niepodległość.
Aha, czyli a ten Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy...
Dywersyjny.
Dywersyjny, tak?
Oczywiście.
No to, to jest, proszę Państwa, taki piękny numer. Ja to uwielbiam, bo to od 30 lat jest ta sama zabawa. Zarejestrujmy komitet o nazwie łudząco podobnej do znanej nazwy.
No mieliśmy to w wyborach samorządowych. Przecież listy bezpartyjnych samorządowców poza Dolnym Śląskiem to były wystawione złośliwie i raczej wirtualne.
Wy jak wy, ale wie pan, kto był liderem pierwszej Platformy Obywatelskiej zarejestrowanej?
Tego nie pamiętam.
Adam Słomka. Był szybszy niż Donald Tusk i zarejestrował partię o nazwie Platforma Obywatelska, dlatego Platforma Obywatelska Donalda Tuska nazywała się Platforma Obywatelska Rzeczpospolitej Polskiej, w skrócie PORP.
Tak jest.
Były takie czasy.
Mamy prawo wyborcze, które umożliwia rejestrowanie podobnie na
Czyli mamy cztery komitety, ale wasz tylko jeden.
Dobra wiadomość dla wyborców jest taka, że trzeba zebrać sporo podpisów i sporo kandydatów i mam nadzieję, że zarejestrują się realnie tylko ci, którzy będą walczyć o te mandaty w parlamencie.
Pan powiedział, że będzie wreszcie reprezentacja polskich eurosceptyków w Brukseli, jeżeli wy wyjdziecie. A co to są eurosceptycy w waszym wydaniu?
No, to są tacy ludzie, którzy głosują przeciwko pogłębianiu integracji europejskiej.
No to Patryk Jaki jest pierwszym eurosceptykiem Rzeczpospolitej Polskiej. On naprawdę nie chce niczego pogłębiać, a raczej wręcz przeciwnie.
Ale rząd, który jego partia wspierała przez 8 lat, pogłębił integrację europejską bardziej niż wcześniej Platforma. I dlatego uważam, że politycy tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, czy generalnie startujący z list z logiem PiS-u nie mają wiarygodności. Oni poparli europodatki, eurodług, zaostrzenie polityki klimatycznej europejskiej.
Czyli do Konfederacji miałby wiarygodność, ale ponieważ startuje z list PiS-u, to jej nie ma.
Znaczy, ja śledzę wypowiedzi uważnie aktywnych europosłów PiS-u, a to jest zdecydowana mniejszość. Uważam wypowiedzi na tematy europejskie, czy to Patryka Jakiego, czy Kasariusza Wolskiego za dość kompetentne i ja się zgadzam z ich krytyką pogłębiania integracji europejskiej. Natomiast krytyka to za mało. Jeżeli się siedzi latami w partiach, które wspierają integrację europejską i to krytykują, no to jest to po prostu niekonsekwentne. Ja uważam, że ci, którzy myślą tak jak my, powinni odciąć pępowinę od PiS-u i robić to, czego w Polsce potrzebujemy, to znaczy formację zdroworozsądkową, eurorealistyczną, eurosceptyczną, która po prostu nie będzie sprzeniewierzać zaufania wyborców.
No bo... A Grzegorz Braun cię wybiera do Parlamentu Europejskiego?
Nie, nie wybierasz.
Pytam o to, bo on jest największym znanym mi w waszych szeregach oczywiście, po tym jak już nie ma w nich Janusza Korwin-Mikkego, największym znanym mi eurosceptykiem. No i zastanawiam się, co...
Dlaczego na przykład pan ocenia go jako większego eurosceptyka niż Konrada Berkowicza, który wybiera się do Parlamentu Europejskiego? Mm-hmm.
Chodzi mi o ekspresję wypowiedzi.
Moim zdaniem Konrad Berkowicz mają na najwyższym poziomie także.
Moje gratulacje, jeżeli pan go tak bardzo ceni, to na pewno będzie go pan wspierał
Wspieram wszystkich kandydatów.
Oczywiście. Więc Konrad Berkowicz się wybiera.
Tak.
Może wreszcie posprząta na korytarzu. Bo tam sąsiedzi się skarżą.
To ale... pomylił pan z Dobromirem Sośnierzem, który też
ma pan
się
rację. Ma pan rację.
Ale ja bym nie cytował złośliwych artykułów Gazety Wyborczej.
To nie jak
dla mnie to nie jest wiarygodna
gazeta. Tam były zdjęcia i on sam się tłumaczył. Ma pan rację. Panie Konradzie, zwracam się do Konrada Berkowicza. Ja pana najmocniej przepraszam. Pan ma na pewno idealny porządek. To poseł Sośnierz ma... Ma tam pewien kłopot, ale zostawmy teraz porządki domowe. Pytam o wasze listy, dlatego że, no tak jak pan wspominał, Jarosław Kaczyński mówi wielki
Przypomnę,
obóz.
Że Dobromir Sośnierz jest jednym z niewielu europosłów, który zdemaskował na przykład brak demokratycznych procedur w Parlamencie Europejskim. To jest ciekawe, że Unia Europejska poucza nas w sprawach demokracji, a jak Dobromir Sośnierz zamówił napisanie raportu na temat standardu demokracji, to się okazało, że w polskim Sejmie mamy wyższy niż w Parlamencie Europejskim. Na przykład w większości głosowań w Parlamencie Europejskim nikt nie liczy wyników głosowań i ich nie podaje. Wierzy pan w to?
A po co?
No właśnie.
No ale po co, bo i tak tam...
Z góry ustalone, tak?
Że jakby to panu powiedzieć, że ten parlament i tak nie ma większego znaczenia.
Nie, no ma, zatwierdza jednak pewne rzeczy. One są wcześniej przygotowywane, ale zatwierdza je.
Komisja Europejska, to jest miejsce, gdzie zapadają poważne decyzje.
Przede wszystkim Rada Unii Europejskiej.
A będziecie...
O niej się najmniej mówi, jest nietransparentna zupełnie, a podejmuje kluczowe decyzje.
Rada Unii Europejskiej,
PiS najbardziej zdradzał Polskę.
PiS zdradzał Polskę, a wy będziecie tej Polski bronić.
Jeżeli będziemy w rządzie i będziemy mieć możliwość delegować naszych ministrów do Rady Unii Europejskiej, to mogę zagwarantować, że nie podniosą ręki za niczym, ani nie zachowają milczenia, mając prawo weta.
To się raczej nieprędko zdarzy.
A zobaczymy.
W tym rządzie, że będziecie... Myśli pan, że na przykład zastąpicie lewicę?
Jest pan pewien, że z tym samym chaosem ten rząd obecny dotrwa do końca kadencji? Moim zdaniem może nie dotrwać.
Pewny to ja nie jestem absolutnie niczego, tylko tak jakaś wizja,
że... Większość rzeczy nie mają półzgadnianych, to widać gołym okiem.
Pan sobie wyobraża z kolei rząd premiera Tuska, w którym zasiadają ministrowie z Konfederacji?
Nie.
No więc nie bardzo rozumiem.
Ale wyobrażam sobie rząd innego premiera.
Innego premiera, z Platformy Obywatelskiej.
Może z Konfederacji, zobaczymy.
Rząd premiera z Konfederacji, to sobie pan
może... Poszerzajmy wyobraźnię obywateli, bo inaczej będziemy mieć tą samą degrengoladę do końca życia.
Dobrze, to moje pytanie zmierzało w inną stronę, w stronę tego szerokiego obozu prawicy, o którym mówi i pewnie jeszcze będzie mówił Jarosław Kaczyński.
To szeroki obóz, tak szeroki, kto ucałuje pierścień prezesa, ten jest w tym obozie.
Tak sądzę. To jest wiadomo, że jest
to
jeden...
To my nie aspirujemy.
Że jest jeden król na prawicy i
tylko
dlatego...
to nie prawica.
Trzeba złożyć mu hołd lenny.
To nie prawica.
No dobrze, pan jest taką najprawicowszą prawicą, najprawdziwsza z prawdziwych...
Na kręgach najprawdziwszej prawicy to mnie oskarżają o centryzm, panie redaktorze.
Dobrze.
Że tutaj za bardzo poszliśmy do głównego nurtu.
Właściwie nie bardzo rozumiem te wasze przekomarzanki, kto jest bardziej prawicowy, a kto nie. To ma jakieś, myśli pan, to ma wielkie znaczenie dla wyborców, że
to
kto
zależy
jak się kogo nazwie?
Mamy wyborców, którzy głosują na podstawie wrażeń i mamy wyborców, którzy głosują na podstawie badania faktów. I ci, którzy badają fakty, bardzo uważnie analizują nasze głosowania, wypowiedzi. Jeżeli tylko coś powiemy w sposób odbiegający od ich oczekiwań, czy zagłosujemy, to jesteśmy poddawani krytyce w internecie. I powiem osobiście, ja to szanuję, bo potrzebujemy, żebyśmy mieli świadomą grupę wyborców, która patrzy politykom na ręce. Gdyby wszyscy głosowali na podstawie wrażeń, to byśmy nieustannie w Polsce byli skazani na polityków typu Aleksandra Kwaśniewskiego.
Porozmawiamy więc nie o wrażeniach, a o faktach. Sejm będzie się zajmował podczas tego posiedzenia, które się właśnie zaczyna, nie tylko aborcją. W tej sprawie wasze zdanie jest...
Na to 6 godzin zarezerwował marszałek Sejm.
Ale pytanie was o aborcję jest pytaniem rytualnym. Jest chyba oczywiste, że będziecie...
Jesteśmy pro-life.
Tak, i będziecie głosowali przeciwko wszystkim tym projektom, tak?
Tak jest.
To znaczy nawet projektowi...
Zgodnie z konstytucją.
A projekt trzeciej drogi, by referendum się odbyło w tej sprawie?
Czy robić referendum na temat łamania konstytucji? To jest dziwne, że partia, która obiecywała rządy prawa, proponuje coś takiego.
Słucham?
Dziwne jest, że partia, która obiecywała rządy prawa, proponuje referendum w sprawie, czy łamać konstytucję, czy nie.
Dobrze, to jest... Tylko wie pan zawsze, że jest domniemanie konstytucyjności.
No, ale nie w sprawach, które już były zbadane przez TK. A tu mówimy o sprawie zbadanej przez TK i to dwukrotnie, w latach 90. i w latach 2020. Więc jeżeli ktoś nie proponuje poprawki do konstytucji, to właściwie jest to dyskusja niepoważna. I moim zdaniem musimy sprowadzić tych wszystkich aborcjonistów do poważnej dyskusji prawnej. Ja jestem jedynym członkiem Prezydium Sejmu, który zamówił ekspertyzy prawne w sprawie konstytucyjności
tych
projektów.
Czyli pan mówi wprost, jeżeli chcecie zmieniać ustawodawstwo aborcyjne w Polsce, to zacznijcie od zmiany konstytucji.
No to byłoby podejście zgodne z rządami prawa.
Ale wie pan, że oni na to w większości nie znajdą.
No bo są hipokrytami i właśnie próbują wszystko naokoło. Tak samo jak teraz z tą pigułką dzień po. Najpierw chcieli robić ustawę, a później stwierdzić, o, ustawą się nie da. Dobra, to się prawda tam...
Zrobimy rozporządzenie.
Połączy natrytki rozporządzeniem. No i to jest ich filozofia.
Na co się połączy?
Natrytki. Plastikowe zapinki. Tak.
To są trytki. Człowiek się uczy do końca życia. Trytki, proszę państwa. Jak państwo nie wiedzieli, ja nie wiedziałem, to teraz państwo wiedzą, że takie plastikowe zapinki to trytki i na trytki można również ustawy i rozporządzenia łączyć.
Tak, tak. No dobrze. Nagle w magiczny sposób to przestało być świadczeniem.
Wy byliście jedyną partią, która głosowała przeciwko ustawie o pigułce dzień po, bo PiS robił różne łamańce w tej sprawie. Chociaż nie, też się chyba, też był ostatecznie przeciw.
Podzielili się. W instrukcji to mieli, żeby nie głosować za wnioskiem o odrzucenie. No teraz oni są tacy bardzo postępowi nowocześnie, a najbardziej to premier Morawiecki, który średnio co 2-3 lata zmienia zdanie w tych kwestiach.
Zostawmy premiera Morawieckiego, który już nawet nie jest premierem właśnie. Porozmawiajmy o Konfederacji, bo wy w tej sprawie jesteście jednoznaczni, żadnej zmiany ustawodawstwa aborcyjnego.
Czy tam parę rzeczy należałoby zmienić, ale one dotyczyłyby podnoszenia jakości opieki okołoporodowej, stopnia referencyjności oddziałów szpitalnych, finansowania porodów, opieki ginekologicznej. To są rzeczy, gdzie trzeba poprzykręcać parę śrubek, tylko ich to kompletnie nie obchodzi.
Donald Tusk powiedział, że na przykład żaden szpital, w którym nie będzie można dokonać legalnej aborcji, nie dostanie dofinansowania z NFZ.
Obrzydliwy szantaż. Obrzydliwy szantaż.
No dlaczego jest prawo, które w Polsce zezwala na aborcję w wyniku niektórych, dokładnie dwóch
przypadków? No tak, tylko że on nie mówi oczywiście o aborcjach, na które w tej chwili zezwala prawo.
On mówi o tych aborcjach. No
moim zdaniem on mówi właśnie o tych, które będą po tych ich zmianach prawa już. I oni mają zamiar metodą faktów dokonanych to rozszerzać. Zresztą PiS też tą ścieżkę testował. Już przypomnijmy, że za rządów PiS-u w ministerstwie pracowała komisja, która miała się zajmować rozszerzaniem przesłanki
zdrowotnej. Nie rozszerzono za rządów PiS-u żadnej przesłanki, wręcz wręcz przeciwnie, PiS...
Milcząco dopuszczano.
PiS doprowadził do tego, rządy PiSu doprowadziły do tego, że ustawodawstwo aborcyjne w Polsce jest surowsze niż przed ich rządami.
To nie rządy PiSu, to rządy sędziowie PiSu Trybunału Konstytucyjnego.
Do tego doprowadziły, bo to posłowie
PiS... A wniosek do TK był podpisany przez posłów wielu partii.
W tym Konfederacji.
I moim zdaniem z tego, co
w tym Konfederacji, z czego niektórzy posłowie Konfederacji się później z tego wycofywali.
Nikt się nie wycofał.
Panie marszałku, myli się pan?
Nie Artur, da się wycofać wniosku pod podpisem, pod wnioskiem
Artur
do TK.
Dziambor wycofywał się.
On poddał się autokrytyce.
Tak, składał samokrytykę Artur Dziambor w tym
studiu.
Przy okazji
pozdrawiamy Artura, właśnie zabrakło mu chyba 200 głosów, żeby zostać radnym tam z trzeciej drogi.
Tego nie wiem, natomiast...
Ale ma dobre stanowisko w portach, także pozdrawiamy.
W porcie gdańskim chyba, tak? Czy gdyńskim, nie wiem. W każdym razie w porcie pracuje pan Artur Dziambor, niech pracuje dla Polski.
Oby się porty rozwijały.
Oczywiście, natomiast mówiłem tylko o samokrytyce, którą złożył, ale
tak,
to...
Tak, zwracam uwagę, że nie ma możliwości wycofać podpisu pod wnioskiem.
Oczywiście, że nie ma.
Został złożony i rozpatrzony. Także tutaj...
Dobrze, w każdym razie ustawa aborcyjna została zaostrzona, ale to mniejsza z tym. Zresztą PiS zapłacił za to
czy
cenę.
Czy ja, panie redaktorze, mogę polemizować z tym językiem? Uważam, że prawo, które szerzej chroni życie, to prawo łagodne, a prawo, które dozwala zabijanie dzieci niewinnych, to prawo zbyt ostre.
Czyli pan polemizuje z tym językiem. I
z
słusznie.
Językiem o zaostrzeniu, tak? Prawo słusznie.
Ma pan pełne prawo do polemiki, absolutnie.
Uważam, że nie wolno przyjmować języka lewicy w tej sprawie.
Okej.
Okay. Oni po prostu regularnie kłamią. Na przykład w Sejmie opowiadają,
ale wiem, że to cała zasada.
Że aborcja należy do praw człowieka. Żadna tak. Konwencja o prawach człowieka nie przesądza tego.
Tak, ale wie
Rzecznik
pan,
Praw Obywatelskich
ostatnio
to zauważył.
Jeśli chce pan rozmawiać o języku, to trzeba zacząć od początku. Sama nazwa przerywanie ciąży jest nazwą bałamutną, dlatego że to nie jest przerwanie ciąży, tylko jej zakończenie, terminacja właśnie. Nie
można bardzo słuszna uwaga.
Nie można
pierwszy raz ktoś mnie w tą stronę skorygował.
Bo
jakieś
co to znaczy przerywanie ciąży? Bo jak przerwę mecz...
Jak jest przerwa, to może do czegoś wrócić.
To mogę do tego wrócić. Później do tej ciąży już się nie wróci, to jest oczywiste. Ale to... Zostawmy teraz sprawy semantyczne. 1,5 minuty do końca naszej rozmowy. I bardzo dobrze... Mam wreszcie
pan redaktor
czasu.
Zdaje się ma możliwość jej przedłużenia.
Tak, ale nie skorzystam z tego, dlatego że teraz, proszę państwa, najważniejsza część tego... Nie będę pana pytał, jakiej drużynie rugby pan kibicuje, bo pan nie kibicuje rugby, więc się pan na tym nie zna. Trudno, jak wszyscy.
Przyznaję się bez bicia.
Ale za to może pan się pochwalić, co pan czyta.
W tej chwili Biblię dla dzieci z moimi maluchami.
Ale to raczej chyba tylko w obrazkach na razie.
Nie,
jeszcze.
Właśnie już takie jest bardzo fajne wydanie z pięknymi obrazkami, ale także z opisami.
To ten młodszy to chyba jeszcze nie za
jeszcze
bardzo.
Nie, ale z 3,5-latkiem już można i sam co ciekawe o to prosi. Znaczy, tak? Zaczęliśmy w trakcie Świąt Wielkiej Nocy teraz, żeby wiadomo było, co to za święta w ogóle. Zaczęliśmy od zmartwychwstania.
Jak może wyglądać właśnie Biblia dla dzieci mówiąca o męce Chrystusa?
No i zachęcam do znalezienia. Nie, w tej chwili nie powiem niestety, jaki to jest dokładnie tytuł wydawca, ale jest to podane, powiedziałbym, z delikatnością wystarczającą dla dziecka, ale jednocześnie w sposób taki, że...
No dobra, a oprócz Biblii dla dzieci, co czyta Krzysztof Bosak?
Bieżące raporty. W tej chwili doszkalam się od ostatniej afery na temat sytuacji w Strefie Gazy, przestrzegania praw człowieka, liczby ofiar po różnych stronach,
ręce.
Rozwiązania dwupaństwowego,
osadnictwa
izraelskiego
na
zachodnim brzegu.
Przynajmniej nie jest pan hipokrytą. Czyli książek pan nie czyta? No trudno. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Państwu również. Kłaniam się nisko. Do widzenia.